Czy mogę poprosić pierwsze zdjęcie, pierwszy slajd? Można tutaj zgasić to światło. Mam pytanie. Czy kiedy byłeś dzieckiem, kiedy byłaś dzieckiem, czy chciałaś być dorosła, dorosły? Ostatnio Esterka do mnie mówi, tata, ja już chciałabym być dorosła. Nie było wtedy miejsca na pytanie, dlaczego? Ale domyślam się, że chodzi o to, że dorosły może więcej. Dorosły jest silniejszy. Dorosły może robić to, czego nie może robić dziecko często. I wtedy Noemi, moja młodsza, jeszcze nie ma 4 lat i mówi, ja też chcę być dorosła. Myślę, że obie tak na dobrą sprawę absolutnie nie wiedzą, co to znaczy być dorosłym, ale mają pewnego rodzaju wyobrażenie. Chcieć więcej, to znaczy dzieci chcą się rozwijać. Dzieci potrzebują rozwoju. Dzieci chcą rosnąć. Dzieci chcą zdobywać. Dzieci chcą osiągać. Moja Esterka, nasza Esterka kocha grać, śpiewać, ruszać się, jest żywią. Noemka z kolei jest trochę inna. Jej specyfika polega na tym, że dzisiaj potrafi na takiej gitarce, na takiej wielkości gitarce ułożyć 15 swoich małych figurek, gdzie Estera tych figurek nie zauważa. Kiedy wczoraj przyjechałem z Warszawy, moja żona powiedziała, zobacz na tą gitarkę. Ona leżała na podłodze. Śmiać mi się chciało, ponieważ absolutnie kucyki, słoniki, jakieś małe pozytywki, światełka, wszystko tam było. W idealnej harmonii. Niektóre nawet były odwrócone do siebie twarzami, tak? Jakby przed chwilą Noemka skończyła właśnie pisać swoją kolejną historyjkę między tymi postaciami. Kiedy przysłuchamy się Noemce w zaciszu i pozwolimy jej wejść w swój własny świat, tam ten świat jest bardzo bogaty. Prawie rzadko, bardzo rzadko spotykam historię Noemki, w której pisze scenariusz pod tytułem jedna zabawka pokłóci się z drugą zabawką. Raczej mogę dostrzec tam pewien wyścig. To znaczy jedna zabawkę wkłada w helikopter, drugą zabawkę wkłada w samochodzik. Siu, 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 siu. Szybciutko. Co to znaczy? Dzieci i dorośli, ci, którzy już, te dzieci, które już troszeczkę podrosły, mają potrzebę rozwoju, budowania, kształtowania. Mają wpisane w swoje DNA ten właśnie rozwój. Nie można powstrzymać tego. W człowieku nie można powstrzymać chęci rozwoju. Znaczy, człowiek może próbować. Ale i tak on będzie chciał wyjść z każdej sytuacji. Nawet jeśli człowiek znajduje się w najtrudniejszej sytuacji, takiej bez wyjścia, to gdy zapytamy o jego marzenia, to będą to marzenia pokoju, radości, będą to marzenia rodziny, będą to marzenia kościoła. Jeśli mówimy o ludziach, którzy interesują się Bogiem, ale na pewno interesują się ludźmi. Miałem spotkanie z moim przyjacielem, którym rzadko się widujemy, ale powiedział mi coś takiego: sam nie może mieć dzieci, bardzo by chciał. Ja mówię tak nieśmiało: a rodzina zastępcza, adopcja? Rodzina zastępcza nie, a adopcja? Nie wiem, może kiedyś. Wolałbym adopcję niż rodzinę zastępczą. Dlaczego? A wiesz, bo ja pracuję z dziećmi w domu dziecka. I wiesz co? Jest taka sytuacja, której trudno jest zrozumieć. Naprawdę trudno jest zrozumieć dla wszystkich dorosłych. Mianowicie taka, że jest ogromna ilość dzieci, która po prostu z rodziny zastępczej ucieka tylko dlatego, że chce jednak przebywać z rodziną biologiczną. I to nic, że często jest tak, że te dzieci są źle traktowane w tych rodzinach biologicznych. Często, ale dzieci mają wewnętrzną potrzebę bycia tam, gdzie ich serce zostało stworzone. Stworzenie idzie do swojego stworzyciela. I my, będąc tutaj teraz, właśnie o czymś takim mówimy. Mówimy o tym, że jesteśmy ludźmi stworzonymi przez Boga i nie da się tego z nas absolutnie do końca wyplenić. Człowiek może przechodzić najtrudniejsze momenty w swoim życiu, nic może mu się nie udawać, ale w głębi serca, jeśli zadamy sobie pytanie, o czym marzysz, będzie to rodzina, będzie to mama, tata, będzie to rodzeństwo, będą to najbliżsi. Jeśli ktoś już wcześniej doświadczył Kościoła i przechodzi trudności, jeśli zapytamy go, o jakim Kościele marzysz, o Kościele pełnym miłości, o Kościele pełnym przyjaźni, o Kościele, gdzie nie ma miejsca na rozłąki, bo to oznacza czas stracony, który już nigdy nie wróci. Jeśli masz marzenia, jakie one są? Mówimy o Chrystusie, który staje się rdzeniem naszego życia w momencie, kiedy przychodzimy do Boga jako złamani. Dzięki Bogu. I Chrystus staje się wszystkim dla nas. To On dyktuje myśli, to On dyktuje cele, to On dyktuje warunki, to On dyktuje pragnienia. To On staje się absolutnym rdzeniem życia. To bez Niego człowiek, który pojednuje się z Bogiem, traci i gubi sens swojego życia, swojego istnienia. Nie wie, po co żyje, nie wie, dla kogo żyje, nie wie, co ma robić. Nie wie, jak ma robić. Kolejną sprawą, o której my mówimy i wierzę, wkładamy w to wysiłki swoje, starania, to Kościół pełnił bycia, to znaczy miejscem, w którym kształtujemy rodzinę i drużynę. Czy pamiętacie drużynę San Marino w piłce nożnej? Czy ktoś słyszał, żeby ona wygrała ostatnio? Chyba. Na ile? Pytanie jest, dlaczego oni nadal są drużyną? Dlaczego dostając srogie lanie 10-0, chyba upokarzani byli jeszcze większym dwucyfrowym wynikiem niż tylko 10-0, a nadal są drużyną? I jak patrzymy, byśmy zobaczyli ich ostatnie mecze, to tak na dobrą sprawę jakby poprawili się. Ale nie mają zbyt częstych powodów do radości zwycięstwa. Ale jakby cały czas podchodzili do tej samej walki. Dlaczego? Bo jakoś są zespoleni. W taki sposób, że mając rodziny, mając pracę i nie ma tam profesjonalistów, wychodzą na to boisko i grają. I grają, po prostu grają, bo są drużyną. I dla wielu ludzi są na ich ustach, i w ich pamięci, i w ich sercu. I myślę, że wielu trenerów wskazuje na San Marino jako na drużynę, która ma coś, czego nawet zwycięzcy nie mają. Będąc na ostatniej konferencji, zostało zadane po raz milionowy pytanie ogólne do ludzi: dlaczego pomagasz? Dlaczego niesiesz innym pomoc? Mówca próbował przekonać grono słuchaczy do tego, że pomagasz, bo masz w tym interes. Trochę mi się to nie spodobało, trochę krzywdzące moim zdaniem było. Jest trochę racji w tym, dlaczego pomagasz? Dlaczego pomagasz drugiej osobie? Dlaczego starasz się nieść pomoc drugiej osobie? Jakie są twoje motywacje? Każda motywacja, która nie wynika z dwóch przykazań, z miłości do Boga i z miłości do bliźniego, jest błędem w sztuce. Bo cię kocham. Bo kocham Boga. I ostatnia sprawa to misja naszą pasją. Widzę w moim przyjacielu, który uświadamia mnie bardzo, jak wiele niezgody powinniśmy mieć na to, co złego dzieje się na świecie. On był członkiem wielu ekip, drużyn, które wyjeżdżały do krajów, gdzie Kościół jest prześladowany, dzieci są prześladowane, gdzie są wojny. Afganistan. Wiecie, co mój przyjaciel powiedział? Tam nauczyłem się jednego, że oni nie znają innego świata. Kiedy my tam jedziemy, my się nad nimi użalamy, ale oni, kiedy widzą, że my użalamy się nad nimi, wcale im nie pomagamy. Dlatego, że oni nie znają innego świata. Tam jest wojna. Kiedy my z ciepłego jedziemy tam, wszystko nas dotyka. Ale oni każdego dnia nie wiedzą, czy przeżyją. My możemy tam tylko pojechać. Zobaczyć coś. Rozrzewnić się. Pytanie jest, czy to widzimy na zewnątrz? Czy kiedy przechodzimy swoimi ulicami, chodnikami, czy my widzimy wojnę? Czy my widzimy walkę? Walkę, którą prowadzi się w sposób duchowy. Czy my widzimy, że każdego dnia, w każdej chwili i nawet w tym momencie toczy się walka o nasze dusze, o duszę człowieka? Czy my to widzimy? Czy my to dostrzegamy? Czy przypadkiem nie potrzebujemy jakiegoś konfliktu zbrojnego, który będzie namacalnym dowodem na to, że toczy się walka o duszę człowieka? I kiedy ktoś by nas ganiał z karabinem, z nożem, to wtedy byśmy wiedzieli, że jesteśmy na wojnie. Ale jeśli nas nikt nie gania... Rozmawiałem z przywódcą jednego z kościołów. Kiedy tylko wyszli na ulicę, zobaczył, że Polska to wcale nie jest bezpieczny kraj. Bo Ewangelię dobrze się głosi w budynkach. Ewangelię dobrze głosi się w kościele. Ale są tacy ludzie, którzy doświadczyli wojny w Polsce, wychodząc na ulicę. I kiedy próbują teraz zrobić inne działania podobne do naszych, uważani są za sekciarzy i nic im się nie należy. I on mówi, jak to jest, że w demokratycznym kraju ja wyznaję chrześcijaństwo. ja nie mogę na swój sposób pomagać ludziom. Dlaczego ten może, a dlaczego ja nie mogę? Dlaczego odmawiacie mi możliwości niesienia pomocy w taki sposób, w jaki ja chcę, w demokratycznym kraju, gdzie jest konstytucja? Wielu ludzi nie wyjdzie na ulicę. Rozmawiałem z kolejnym przywódcą. Nie pastorem. I mówi, kiedy zaczęliśmy wychodzić na ulicę, w kościele zaczęła się wojna. Dlaczego? Dlatego, że ten człowiek prosił, chodź ze mną. Chodź, głoś Ewangelię. Chodź, powiedz świadectwo. Chodź. Chodź, tam ludzie czekają na to. Tam ludzie potrzebują tego. Tutaj to wszystko jest w porządku, okej. Okay. Jest dobrze, ustabilizowany jesteś. Tam potrzebują. Bo tutaj nie przyjdą. Jeśli my nie wyjdziemy, to oni do nas nie przyjdą sami. Bo mają o nas różne zdanie i różne mniemanie. I on mówi, nieważne. Czy z kościołem, czy bez kościoła. Ja tam pójdę. Kiedy wyszedł i stanął na rogu, pewna ekspedientka pobliskiego sklepu mówi, tak nie może być. Tak nie może być. Oni robią hałas. Ale uwaga, to nic, że spotkanie jest o 17.30, a ona zamyka sklep o 17. To nic. Ale poszła narobić takiego barabanu w mieście i w urzędzie miasta, że urzędnicy zadzwonili do niego i powiedzieli, no wiesz, trzeba zmienić miejsce. On pyta się, jak to jest możliwe, że jedna kobieta, która zamyka sklep o 17, ma pretensje za to, że się tłoczy tam, tłoczą się ludzie, którzy nigdy nic złego nie zrobili jej sklepowi czy tam okolicy, bo zawsze po sobie posprzątamy. Jest w stanie trząść całym urzędem. Dlaczego wy się boicie? Dlaczego wy się boicie skargi jednej kobiety, a nie widzicie tego, co się robi dla innych ludzi? Ale potrzeba rozwoju jest silniejsza. Dlaczego jest tak, że są ci, którzy wychodzą, bo wiedzą, że jest wojna? I że ludzie giną codziennie. Absolutnie codziennie. Codziennie. Kto się przejmie ich losem? Ulica, to jest ciekawe. Uświadomili mi to ci, którzy prowadzą kościoły uliczne w całym kraju, którzy wychodzą na ulicę. Zgadzamy się z tym, czy nie zgadzamy, nieważne. Ale kościół uliczny, jest mowa o tym, że to nie tylko bezdomni, uzależnieni ludzie i biedni. Ulica jest miejscem dla każdego. A co to znaczy? Nie przechodzimy przez deptak? Nie chodzimy chrobrego? Ulicą? Każdy z nas. Ulica jest miejscem dla każdego. Tam się spotykamy wszyscy. Ewangelia Jana, 15 rozdział, od wiersza 15. Tam jest obraz tego, bez czego my się obejść nie możemy. Jeśli obędziemy się bez tego, to jesteśmy zgubieni. Ja jestem prawdziwą winoroślą, a mój ojciec jest winogrodnikiem. Usuwa każdy pęd we mnie, nie przynoszący owocu, i oczyszcza każdy, który owoc przynosi, aby owocował obficiej. Wy już jesteście czyści dzięki słowu, które wam przekazałem. Przede wszystkim trwajcie we mnie, a ja w was. Podobnie jak pęd nie może przynosić owocu sam z siebie, jeśli nie tkwi w winorośli, tak i wy, jeśli nie będziecie trwali we mnie. Ja jestem winoroślą, wypędami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten przynosi obfity owoc, bo beze mnie nie jesteście w stanie nic uczynić. Jeśli ktoś nie trwa we mnie, zostanie wyrzucony jak pęd i uschnie. Takie zbiera się, rzuca w ogień i płoną. Jeśli pozostaniecie we mnie i moje słowa pozostaną w was, proście o cokolwiek chcecie, a stawię się za wami. Przez to mój Ojciec zostanie uwielbiony, byście przynieśli obfity owoc i okazali się moimi uczniami. Ja jestem prawdziwą winoroślą, mówi Jezus. To znaczy podstawą i fundamentem istnienia naszego życia. I Psalm 80, wiersze 9-11 pokazują nam to, że winoroślą uważał się Izrael. Właśnie odbiorcy Jezusa tych słów. Odbiorcy Jezusa uważali, czekaj, zobaczcie, co tu się dzieje. Psalm 90. Słowa Jezusa kłócą się z tym, w co oni wierzą. Psalm 80, wiersze 9-11. Uwaga. Wyrwałeś nas niczym winorośl z Egiptu. Wygnałeś narody i ją zasadziłeś. Przygotowałeś jej grunt, zapuściła korzenie i wypełniła ziemię. Rzuciła swój cień na góry, oplotła gałązkami cedry. A zatem? Jest tutaj pewien konflikt tego, kto jest ważniejszy. Winorośl, jaką jest naród, czy winorośl, którą jest Jezus? I uwaga! Naród wybrany, kościele. My jesteśmy winoroślą? Czy Jezus jest winoroślą? Kto jest ważniejszy? Kto jest pierwszy? Jezus wyraźnie im mówi, to ja jestem ważniejszy. Ja jestem większy niż wy, ja jestem ważniejszy niż wy. Jezus chce powiedzieć tutaj, że Izrael zależy od Jezusa. Że zależy od Jezusa. Dlaczego? Bo Jezus mówi, ja jestem winoroślą, a mój Ojciec jest ogrodnikiem. A jeśli mój Ojciec jest ogrodnikiem, to Jemu zależy na tym, żeby winorośl, jaką jest Jezus, owocowała. A w tej winorośli kto jest? Kim? A my jesteśmy kim? No właśnie. A zatem? To Bogu Ojcu zależy na tym, aby Jego winorośl obradzała w owoce. Jeśli ktoś ma ogród, myśmy mieli, w Długiej Goślinie ja sam nie prowadziłem ogrodu, ale często się w niego angażowałem. Mieliśmy bardzo różne lata. I sprowadzało się to do tego, że każdy, kto chciał współtworzyć z nami ogród w ośrodku, angażował się do pewnego momentu. Ja wiedziałem, że ci, którzy zasadzają, wcale niekoniecznie muszą dotrwać do czasu, kiedy będą zbierali. Wiecie, co się działo wielokrotnie? Ponieważ ja za to byłem odpowiedzialny i to był wizerunek mnie, ponieważ ja byłem za to odpowiedzialny, ja kupowałem to, ja pilnowałem tego. To ci, którzy na przykład nie wytrwali, nie angażowali się w pełni w ten ogród, nie pilili go tak jak trzeba i często ogród był, pożal się Boże, obrazem nędzy i rozpaczy. Czasami, może pamiętam 2 lata, a szczególnie 1 rok. Wiecie, co to kabaczki, nie? W sklepach, kiedy idę i widzę kabaczka, to widzę nie większego niż to. Zazwyczaj. Wiecie, jakie myśmy mieli pewnego razu kabaczki? jak moje ramię. Jak moje ramię. Takie potężne. Takie grube. Myśmy nie wiedzieli, co z tym zrobić. Nie wiedzieliśmy, co z tym zrobić. Nie byliśmy w stanie nawet tego przejeść. Wydawaliśmy reklamówkami. Wszystko było w porządku. I wiecie co? Wszyscy byliśmy szczęśliwi, że ten ogród nam tak obrodził. Robiliśmy zdjęcia. One wszędzie są. To są zdjęcia z tego roku. Nie z tego, co minął. Ale właśnie z tego najbardziej upojnego. Dlaczego? Dlatego, że jeśli coś się robi, do czegoś się wkłada, przykłada ręce, to chce się z tego czerpać garściami. Bo jeśli to, co zasiejemy, tak? W obficie, no to obficie zbierzemy. Mieliśmy małe poletko, ale obrodziło nam tak, jaka to była radość. I kiedy patrzę na ten fragment, gdzie ogrodnikiem jest Bóg, Ojciec, a winoroślą jest Jezus, to Bóg chce patrzeć na Jezusa i wszystko, co będzie w Jezusie, będzie owocowało. I wiecie, o co chodzi? Chodzi o to, że Ojciec chce mieć tego jak najwięcej. Zatem im więcej osób znajdzie się w Jezusie, tu na ziemi, tym większy plon, tym większy owoc będzie wydawała winorośl, którą jest Jezus Chrystus. A Ojcu zależy na tym, żeby ta winorośl rosła, rozradzała się, rozmnażała się. To dlatego Bóg przekonuje każdego człowieka do tego, że ty możesz być wszczepionym pędem w tą winorośl, w tego Chrystusa. Ty, który jesteś grzesznikiem, ty, który chodziłeś swoimi drogami, nie interesowało cię nic. Nie interesował cię Bóg, nie interesowała cię matka, ojciec, żona, też cię przestała interesować, dzieci, zapomniałeś, praca, rzuciłeś. Ty, który byłeś daleko od Boga, możesz być wszczepiony. Drugi wiersz mówi, każdy pęd we mnie nie wydający owocu usuwa, a każdy wydający owoc oczyszcza, aby wydawał owoc obfitszy. Ta pierwsza część jest dla nas niezmiernie trudna. Niezmiernie trudna. Ale to jest fragment Słowa Bożego. Czy go ominiemy? Czy możemy pominąć sprawę, że pędy, które nie wydają owocu, po prostu usuwa? W naszym botanicznym ogrodzie są takie drzewa stojące przy parkingu, prawda? Są dwa takie małe. Ostatnio się złamało, więc je troszeczkę tam ratowaliśmy, prawda? Ale tam jest coś ważnego dzieje się z tymi drzewami. Te drzewa rosną tak, że potrafią ozdobić nam całe miejsce przy domu w taki sposób, że rośnie jak kula. Tylko, że jeśli nie jest przycinane, to rośnie jak strach na wróble. Jak dziki krzew. Ani to piękne, ani to urodziwe. Jeśli to się zostawi na dłuższy okres czasu, każdy włos, każda gałąź w swoją stronę. Ale jeśli się przycina, to jest piękne, rośnie pięknie, rozłożyście. Patrzy się na to świetnie. Pomimo tego, że to nie jest drzewo owocowe, ale bardzo mi przypomina, jak możemy oszpecić to drzewo na zwyczajnym świecie, zostawiając je po prostu i są chaszcze. Po prostu chaszcze. I to jest piękne na swój sposób. Bo natura jest piękna. Ale jeśli mamy to przy domu i ma nam ubarwiać nasz krajobraz, to czy nie dbamy o ogród? Dbamy o ogród. Pielęgnujemy, przycinamy. I tak właśnie robi Bóg. Jest jeszcze drugi zabieg, oprócz usuwania. To jest ta najgorsza wersja. Podnoszenia winogron, tych pędów, które być może są zasłonięte przez inne pędy i nie wydają owocu. I po to ten człowiek, który chodzi przy tym, podnosi to do góry, podnosi po to, żeby wydawały owoce. Bo jeśli nie wyda owocu, to ten pęd w końcu uschnie. I on nie będzie przynosił żadnego owocu. Może bobek, może dwa, ale temu, kto prowadzi ogród, zależy na tym, żeby to nie było jeden, dwa od świąt, tylko żeby tam było po prostu obficie. I mamy człowieka, który prowadzi swoją małą winnicę. I widzę, jak to robi. Ta jego winnica, nasz sąsiad, prowadzi w taki sposób, że tam są rzędy, tak? Rzędy. Zrobił, wbił takie kołki, zrobił linkę i ładnie to wszystko trzyma i naświetla na słońcu. Dlaczego? No właśnie, bo zależy mu na tym, żeby zebrać jak największy obfity plon. Jeśli tego by nie zrobił, jego plon byłby o wiele mniejszy. Czy byłby zadowolony? Nie, nie byłby zadowolony i naprawdę by się zastanawiał przez to, czy warty jest wysiłek i czy warto się trudzić. Bo koszta utrzymania przewyższają to, co sprzeda. Michała 6,8, księga Michała 6,8 mówi tak: oznajmiono ci, człowieku, co jest dobre i czego Pan oczekuje od ciebie. Tego, byś stosował prawo, kochał łaskę i pokornie chodził z Bogiem. Efezjan, list do Efezjan 5,9 mówi tak: owoc światła wyraża się we wszelkiej dobroci i w sprawiedliwości i prawdzie. I list do Filipian 1,11 to, co dla mnie osobiście jest sednem owocowania. Mianowicie pełni owocu sprawiedliwości, uwaga, dzięki Jezusowi Chrystusowi. Dzięki Jezusowi Chrystusowi i uwaga, dla chwały i uwielbienia Boga. My mamy nie owocować. My mamy nie owocować nawet w Chrystusie dla siebie nawzajem. Tylko i wyłącznie. Uwielbiamy i wychwalamy tym Boga. I jeśli to nie przynosi chwały Bogu, to nasze owocowanie jest marne. Jeśli nie ma owocu z tego, to jest to marne. Jest to marne. I co czeka? Czekają nas zabiegi. Dwa. Albo podnoszenie, albo ucinanie. Czekają nas dwa zabiegi. Bo nie ma innego zabiegu. Nie ma innych drogi. Trzeci wiersz. Wy już jesteście czyści przez słowo, które wam przekazałem. Uwaga, uświęcenie przez usprawiedliwienie. Czego słuchamy na początku zwiastowania? Kiedy jesteś grzesznikiem, kiedy jesteś człowiekiem, kobietą, mężczyzną, który nie idzie za Bogiem, nie słucha Ewangelii, nie chodzi na spotkania, co wtedy się dzieje na początku? Jak to się wszystko zaczyna? Jak zaczyna się nasza przygoda z Bogiem? Od czego to się wszystko zaczyna? Ktoś nam zwiastuje, prawda? Ktoś nam mówi, że jest dobra nowina, ale jeśli jest dobra nowina, to też jest zła nowina. Złą nowiną jest to, jak żyjesz i kim jesteś i co się z tobą stanie, a dobra nowina jest to, że masz wyjście, że jest z twojego stanu wyjście. Tak to się wszystko zaczyna. I w momencie, kiedy tutaj czytamy: wy już jesteście czyści przez słowo, które wam przekazałem, bo to oznacza, że oczyszczanie tych pędów, bo nie samej winorośli. Winorośli się nie trzeba czyścić. Trzeba czyścić tylko pędy. Tylko pędy. Oczyszczanie dzieje się poprzez słowo. Słowo Boga. I nie te, które tylko słyszymy. nie te, które tylko słyszymy i słuchamy. Słowo Boże niezastosowane nie ma żadnego znaczenia. Ono jest tracone. Tak jak ziarno wrzucone do gleby, która nie wydaje owocu, w której Słowo Boże nie jest w stanie puścić korzeni, to ziarno jest wykradane, umiera, ginie, po prostu ginie. I trud ludzi, którzy wrzucają tam ziarno, idzie na marne. I apostoł Paweł wielokrotnie mówił, po co ja w ogóle do was mówię? Mówiąc do kościołu. Jezus do swoich uczniów, po co ja do was w ogóle mówię? Dlaczego jest tak, że ja potwierdzam to znakami, słowami, nauczaniami? Dlaczego nie ma was wiary? Co się dzieje z pędami? Co się dzieje z pędami, które mają trwać w winorośli? Dlaczego nie wydają owocu? A jeśli wydają, to czy mogą wydawać więcej owocu? Potrzeba rozwoju. I tak na dobrą sprawę, pędy nie zastanawiają się, ile owocu chcą wydać. Pędy nie myślą o tym. Ludzie często, my przyzwyczajamy się do bardzo słabych, małych, mizernych efektów naszego życia. Bardzo słabiutkich. Czy tak naprawdę wojna toczy się o nas i o gnieźnian niepokoi nas? Czy pobudza nas? Czy elektryzuje nas? Czy nie daje nam spokoju? Bo jeśli my mamy święty spokój, no to jesteśmy pędami, które się nie zastanawiają nad swoim rodzeniem owocu. W ogóle nie myślimy o tym. Nie zastanawiamy się nad tym. Czwarty wiersz mówi, trwajcie we mnie, albo inaczej, pozostawajcie we mnie. I Jana, pierwszy Jana 2:24 mówi tak, jeżeli pozostaniecie przy tym, co usłyszeliście na początku, to pozostawać będziecie również w Synu i w Ojcu. Czy pozostawanie w Jezusie może nie przynosić owocu? Nie. Nie ma takiej opcji. Jeśli jest się w winorośli, jeśli jest się wszczepionym, tak? To nie jesteśmy w stanie generować sami soków życiodajnych. Soki życia płyną od winorośli. Od tej gałęzi, w którą jesteśmy wszczepieni. Jeśli nie wydajemy owoców, są dwa powody. Coś nam przysłania światło. Czegoś nie dostrzegamy, czegoś nie widzimy. Albo stajemy się odłączani, albo odłączamy się. Piąty wiersz. Ja jestem winoroślą, wypędami. Dlaczego w krótkim fragmencie Jezus powtarza to dwa razy? Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje obfity owoc. Czy da się to oszukać? Nie da się oszukać. Obfity owoc. Kto nie chce odnosić sukcesu? Kto nie chce z nas głosić Ewangelii po to, żeby ludzie się nie nawrócili? Kto nie chce z nas opowiadać świadectwa? Każdy z nas chce słyszeć historię działania Boga? Przyjdź i opowiedz o tym, jak Bóg działa w twoim życiu. Dlaczego? Dlatego, że tego nie da się powstrzymać. O tym nie można nie mówić. Bo to jest wbrew naturze. Po prostu wbrew naturze. Nowej naturze. Człowieka w Chrystusie. Rozmawiałem z kolejnym człowiekiem, który nawrócił się 6 lat temu. On po 6 latach mówi tak do mnie. Dopiero się poznaliśmy. Mówi tak. Ja nie mogę pojąć, nie mogę zrozumieć, dlaczego nowo narodzony człowiek, dlaczego nowo nawrócony człowiek nie opowiada ludziom o tym, co Jezus zrobił w jego życiu. Nie może tego zrozumieć. Dlaczego? Dlatego, że jest świadomy tego, że zmieniło się od tej pory wszystko, absolutnie wszystko. Od momentu, kiedy jestem w Chrystusie, wszystko się zmienia. Jest nowe życie, nowy początek, nowy cel, nowy bieg. Wszystko, absolutnie wszystko ulega zmianie. Od tego, co jest z zewnątrz, przez to, co jest wewnątrz. Absolutnie wszystko. Oczywiście borykamy się ze swoimi naleciałościami z przeszłości, z brakiem odwagi. Z tym się borykamy. Ale czy w Jezusie ten strach nie powinien odejść? Czy miłość, którą Bóg darzy nas, nie powinna zmieniać nas? Nie powinna uzdalniać nas? Ja jestem winoroślą, wypędami. 6 wiersz, jeśli ktoś nie trwa we mnie, zostanie wyrzucony jak pęd i uschnie. Takie zabierają i wrzucają do ognia i płoną. Są fragmenty w Biblii, które z chęcią byśmy pominęli. Tak jak na przykład ten. Po co nam straszyć siebie nawzajem tym, że jeśli coś jest w naszym życiu nie tak, to jeśli nie zostanie poprawione, to zostanie skończone. Ale takie jest prawo życia. Takie jest prawo życia. Tak właśnie to funkcjonuje. Hebrajczyków 6 rozdział jest innym obrazem tego, co przed chwilą przeczytałem. Dlatego pomińmy podstawy nauki o Chrystusie, przejdźmy do spraw doskonałości. Nie kładźmy znów fundamentu spraw o odwróceniu się od martwych uczynków i zawierzeniu Bogu z nauki o chrztach, o nakładaniu rąk, o zmartwychwstaniu i o sądzie wiecznym. To wszystko dotyczy Ewangelii głoszonej ludziom, którzy Boga jeszcze nie poznali. A do czego mamy przejść? Tak też uczynimy, jeśli Bóg pozwoli. Nie da się bowiem raz oświeconym, którzy ponadto posmakowali niebiańskiego daru i którym dano stać się uczestnikami Ducha Świętego, którzy zakosztowali wspaniałości Słowa Bożego oraz mocy przyszłego wieku, a którzy odpadli ponownie doprowadzić do opamiętania, gdyż oni sami sobie krzyżują Syna Bożego i wystawiają Go na publiczną zniewagę. Ziemia, która często pije, spadający na nią deszcz i tym, którzy ją uprawiają, zapewnia dobre zbiory, otrzymuje od Boga pochwałę. Ta natomiast, która rodzi ciernie i osty, jest bezużyteczna i bliska przekleństwa, a jej kres spalenie. Ale chociaż tak mówimy, jesteśmy co do was, drodzy, przekonani o rzeczach lepszych, wynikających ze zbawienia. Bóg przecież nie jest niesprawiedliwy, On nie zapomni o waszym dziele i o miłości dla Jego imienia. Dowiedliście jej swą wcześniejszą oraz obecną posługą na rzecz świętych. Pragniemy zaś, aby w obliczu całkowitej niezawodności nadziei każdy z was aż do końca przejawiał to samo poświęcenie, abyście nie stali się ociężali, lecz byli naśladowcami tych, którzy przez wiarę i cierpliwość dziedziczą obietnicę. Jeśli we mnie trwać będziecie, a to, o czym mówię, trwać będzie w was, proście o cokolwiek chcecie, a stanie się wam, przez to uwielbiony będzie mój Ojciec, to znaczy odbierze sobie chwałę. Uwielbienie Ojca skutkuje owocowaniem. Uwielbienie Ojca skutkuje owocowaniem. Byście przynieśli obfity owoc i okazali się moimi uczniami. Niech to będzie czas przypomnienia, że tak jak dziecko chce być dorosłym, tak w momencie, kiedy człowiek staje się dzieckiem Bożym, on chce wzrastać. On chce owocować. On chce przynosić chwałę Bogu. On chce, żeby z powodu Boga ludzie nawracali się, dziękowali Bogu, przychodzili, jednali się, nosili i zanosili pokój. I ten czas będzie dla nas przypomnieniem o tym, że winoroślą jest Chrystus, a my pędami. A Ojciec jest tym, któremu zależy na tym, abyśmy my obficie owocowali. I żeby ten owoc przynosił chwałę Bogu, a nie nam. Ustańmy.